Ciężarówka wpadła do rowu na wielkopolskim odcinku S5. Za chwilę szczegóły tego zdarzenia. Wrócimy również do szokującej historii z Warszawy. Kobieta dolewała żerące chemikalia do herbaty koleżance z pracy. Kolejny Polak będzie szukał talentów dla zespołu NBA. Jak mówi, to spełnienie marzeń. Kierowcy ostrożnie na wielkopolskim odcinku drogi S5. Jak informowaliście nas, na gorącą linię między węzłami Mosina i Czempiń ciężarówka wpadła do rowu. Aktualnie trwa próba wyciągnięcia pojazdu. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zjedźcie na węźle Mosina. Służby wyznaczyły objazd przez drogę wojewódzką 311. Zachowajcie ostrożność. Przez kilka dni dolewała koleżance z pracy żerące chemikalia do herbaty. Policjanci ze stołecznego Śródmieścia zatrzymali kobietę podejrzaną o próbę zatrucia. Wraz z nią wpadła jeszcze jedna kobieta, która wiedziała o tym procederze. Co kierowało trucicielką oraz w jaki sposób wpadły obie kobiety, ustalał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
Powodem jej działania był zawodowy konflikt trwający kilka miesięcy. Kobiety zatrudnione były w firmie sprzątającej biura przy Myśliwieckiej, a z moich ustaleń wynika, że podejrzana chciała po prostu pozbyć się konkurencji w pracy. 51-letnia kobieta pewnego dnia źle się poczuła. Po wizycie u lekarza okazało się, że ma wewnętrzne obrażenia, których powodem mogło być spożywanie chemikaliów. Gdy wróciła do pracy, w pomieszczeniu gospodarczym umieściła kamerę, która zarejestrowała, jak jej koleżanka systematycznie dolewa do jej filiżanki żerące chemikalia i różnego rodzaju środki czystości. Nagrało się też, jak mówi do innej osoby przez telefon: stoi herbatka, więc wiesz. Poszkodowana powiadomiła policję, która zatrzymała 56-latkę, grozi jej 20 lat więzienia, jej koleżance za ukrywanie procederu 3 lata.
Na naszej stronie rmf24.pl możecie zobaczyć szokujący film, na którym widać, jak 56-letnia kobieta dolewa koleżance trujące chemikalia do napojów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skrytykowała decyzję Donalda Trumpa o wprowadzeniu 25% ceł na importowane samochody, nazywając je podatkami szkodliwymi dla przedsiębiorstw i konsumentów. Wyraziła ubolewanie z powodu wpływu na europejski eksport motoryzacyjny, podkreślając znaczenie przemysłu jako źródła innowacji i miejsc pracy. Unia Europejska ma zamiar ocenić tę decyzję w kontekście wcześniejszych zapowiedzi ceł na inne produkty, szukając jednocześnie rozwiązań negocjacyjnych, ale również chroniąc swoje interesy gospodarcze. Trump zapowiedział, że nowe cła mają przynieść budżetowi Stanów Zjednoczonych 100 miliardów dolarów. Amerykańskie Ministerstwo Handlu dodało 80 instytucji z kilku krajów, w tym Chin i Iranu, do swojej czarnej listy. Te instytucje, obejmujące firmy, organizacje rządowe i inne, są oskarżone o działania zagrażające bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Celem restrykcji jest ograniczenie dostępu tych krajów do amerykańskich technologii, które mogłyby być wykorzystane do wzmocnienia potencjału wojskowego, w tym technologii dronów i nuklearnych. Minister Handlu Stanów Zjednoczonych Howard Lutnik podkreślił determinację w zapobieganiu wykorzystywaniu amerykańskiej technologii przez przeciwników do celów militarnych. Rząd przyjął w środę w trybie obiegowym uchwałę w sprawie przekierowania 26 miliardów złotych w ramach KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. O przesunięcie części unijnych środków na ten cel apelowali samorządowcy z Unii Metropolii Polskich. W jaki sposób prezydenci największych miast chcieliby wykorzystać te środki, sprawdzał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Miałoby sfinansować na przykład przystosowanie garaży podziemnych do nowych wytycznych. Zgodnie z przepisami teraz mają być budowane tak, by móc chronić ludność cywilną.
I będą tak zbudowane, żeby można było podłączyć prysznice, umywalki czy toalety. Z drugiej strony wszystkie nowe szkoły, żłobki, przedszkola chciałbym budować właśnie w taki sposób, żeby one też przewidywały wzmocnione stropy i inną wentylację plus wyjścia ewakuacyjne.
Zapowiada prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i dodaje, że przykład idzie ze wschodu. Polska w swoich rozwiązaniach ma sprawdzać, co zdało egzamin na Ukrainie, ale warto też spojrzeć do przepisów, bo miejsca doraźnego schronienia, o których mówią samorządowcy, to nie to samo, co schrony i ukrycia. Schron zniesie więcej. Ma to być konstrukcja szczelnie zamknięta i dobrze wentylowana. Garaż taką nie musi być.
Te fakty robią wrażenie.
To dla niego praca marzeń. Kolejny Polak dołącza do drużyny NBA. Bronisław Wawrzyńczuk będzie oczami i uszami Los Angeles Lakers.
Będę odpowiadał za monitorowanie, śledzenie, zbieranie informacji o wszystkich graczach, którzy mogą znaleźć się w naborze do ligi NBA w kolejnych latach, ale również będę śledził zawodników już ukształtowanych, którzy kiedyś mieli szansę w NBA, aczkolwiek chwilowo z niej wypadli.
To jest taka praca marzeń?
Marzyłem o tym od początku.
Usłyszał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Teraz w faktach ważna rozmowa. Zamiast na liczbach, ilu Polaków pomagało Żydom, powinniśmy skupiać się na doświadczeniu osamotnienia podczas okupacji niemieckiej i tego śmiertelnego zagrożenia. Tłumaczy w rozmowie z naszym reporterem Jakubem Rybskim Mateusz Szczepaniak z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i wydawca portalu Polscy Sprawiedliwi. 24 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Polaków Pomagającym Żydom podczas okupacji niemieckiej.
24 marca. Narodowy Dzień Polaków Ratujących Żydów to jest data nieprzypadkowa, ponieważ to jest dzień, w którym rodzina Ulmów została zamordowana przez hitlerowców razem z Żydami, których ukrywali. To jest taki chyba jeden z najlepszych przykładów tej postawy człowieczeństwa, ale też przyzwoitości w bardzo trudnych czasach.
Rodzina Ulmów stała się rzeczywiście symbolem tej pomocy udzielanej Żydom podczas zagłady. No oczywiście świadczy o tym i sama rozpoznawalność Ulmów dzisiaj w polskim społeczeństwie, która z pewnością też wynika z tego, że w ostatnich 30 latach ta historia po prostu była popularyzowana dość szeroko. Tu przypomnijmy, że właśnie 30 lat temu, we wrześniu 1995 roku, rodzina Ulmów została uhonorowana tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Z kolei we wrześniu 2023 roku została beatyfikowana. Więc to ma na pewno duże znaczenie. Natomiast historia rodziny Ulmów jest na pewno jedną z wielu historii, przede wszystkim tych Polaków, którzy zostali za pomoc Żydom zamordowani i stracili to życie razem z ukrywającymi się Żydami i Żydówkami.
Ilu Polaków w ciągu całego okresu II wojny światowej mogło pomóc Żydom mieszkającym w naszym kraju?
Dokładna liczba ratujących i ratowanych nigdy nie będzie znana. Wiadomo, że postawa pomocowa w polskim społeczeństwie była rzadka i nie spotykała się z powszechną aprobatą. Pamiętajmy o tym, że zagłada Żydów w czasie II wojny światowej toczyła się na oczach Polaków, którzy sami jednocześnie poddawani byli terrorowi niemieckiego okupanta. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że większość Polaków pozostawała wobec zagłady bierna. Wielu okazywało Żydom niechęć. Niektórzy z nich wrogość, a nieliczni nieśli im pomoc. I z tego też powodu ta postawa pomocowa, tak wyjątkowa w polskim społeczeństwie, zasługuje na naszą uwagę.
No właśnie, ale tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że za nawet najmniejszą pomoc Żydom groziła kara śmierci w naszym kraju, prawda?
Tak, oczywiście. Od 15 października 1941 roku ukazują się pierwsze rozporządzenia o karze śmierci. Rozporządzenia władz Generalnego Gubernatorstwa i to są rozporządzenia, które dotyczą dwóch kwestii. Po pierwsze, jest to kara śmierci za wychodzenie z gett, kara śmierci wobec Żydów, którzy te getta opuszczają. I dwa, kara śmierci dla tych osób, które udzielają im jakiejkolwiek pomocy po wyjściu z getta. I rzeczywiście tak było. Niemcy w okupowanej Polsce karali za pomoc Żydom śmiercią, ale też ten wachlarz represji, które były stosowane przez niemieckiego okupanta, był dość szeroki. Zarówno kary więzienia, obozu koncentracyjnego, utraty mienia i tym podobnych.
Decyzja o pomocy Żydom wiązała się chyba z ogromnym heroizmem. Kim w takim razie byli Polacy, którzy pomagali Żydom?
To jest oczywiście pytanie o motywy udzielania tej pomocy i te motywy były bardzo różne, bo one wynikały zarówno z chęci pomocy osobom znanym, jeszcze z czasów przedwojennych, swoim żydowskim znajomym, jak i wynikały ze światopoglądu, zarówno tego związanego z religijnością, z wiarą, z tym, co pewnie jest najczęściej określane jakimś chrześcijańskim miłosierdziem, przez poglądy bardziej polityczne, związane z ideą humanitaryzmu, pomocy osobom po prostu w potrzebie. Więc to były osoby, które przyglądając się im oczywiście ich statusowi społecznemu, możemy umiejscowić w bardzo różnych środowiskach, bo przecież ta pomoc była udzielana indywidualnie i w sposób zorganizowany, indywidualnie zarówno w miastach, tutaj w szczególności oczywiście w trzech takich największych ośrodkach okupowanej Polski, czyli w Warszawie, Krakowie i we Lwowie, w małych miasteczkach, na wsi. A jeśli z kolei mówimy o pomocy zorganizowanej, to oczywiście na myśl przywodzi tutaj, przychodzi nam oczywiście na myśl oczywiście Rada Pomocy Żydom Żegota, jako organizacja polsko-żydowska, udzielająca tej pomocy od 4 grudnia 1942 roku. Co oczywiście też tutaj należy podkreślić, też sam fakt, że ta pomoc zorganizowana w taki sposób przebiegała już dosyć późno, tak? To znaczy już pod koniec 1942 roku w zasadzie zagłada Żydów na ziemiach polskich dobiegała już końca. Rozpoczął się trzeci etap, trzecia faza zagłady. Żydzi ukrywali się wówczas w miastach, w miasteczkach, we wsiach. W momencie, kiedy getta już w zasadzie na ziemiach polskich nie istniały, szukając ratunku, szukając miejsc bezpiecznego schronienia. Też warto na pewno wiedzieć, pamiętać o tym, że to ukrywanie przebiegało, można powiedzieć, na dwóch poziomach. Znaczy było z jednej strony ukrywaniem się pod powierzchnią, czyli takim fizycznym ukrywaniem się w kryjówkach zorganizowanych pod wieloma postaciami w różnych miejscach. No i oczywiście na powierzchni, czyli z pomocą fałszywych dokumentów tożsamości, które często były wyrabiane z pomocą podziemia, również z pomocą osób Polaków i Polek, które udzielały pomocy Żydom, bądź także samych Żydów, którzy organizowali taką żydowską samopomoc po aryjskiej stronie i organizacyjnie w ramach Żydowskiego Komitetu Narodowego, który też współtworzył Żegotę, czy innych organizacji po prostu konspiracyjnych, takie dokumenty i taka pomoc była organizowana.
Powiedział pan o tym, że trudno jest powiedzieć dokładnie, ilu Polaków pomagało Żydom w czasie II wojny światowej, ale być może wiemy, mamy lepsze dane dotyczące tego, ilu Żydów dzięki tej polskiej pomocy przeżyło II wojnę światową.
Nie, to znaczy tak jak powiedziałem, dokładna liczba także osób ratowanych nie jest znana i zapewne nigdy nie będzie znana. Generalnie wszelkie szacunki dotyczące także nawet strat wojennych i ludnościowych, i mienia, to są szacunki bardzo rozbieżne. Najistotniejsze jest to, aby skupić się na samym doświadczeniu. W przypadku Żydów ukrywających się, doświadczeniu samotności, osamotnienia w tym zagrożeniu śmiertelnym podczas okupacji niemieckiej. No i oczywiście także doświadczeniu tych Polek i Polaków, którzy tej pomocy udzielali, którzy, tak jak już powiedzieliśmy, ryzykowali również swoim życiem, no bo taka pomoc była przez okupanta niemieckiego zakazana.
Ponad 7 tysięcy Polaków otrzymało tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. To najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne, nadawane nie Żydom, przyznawane przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.